Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Lindeman. Cześć, Rafał.
Cześć wszystkim. Dziękuję za zaproszenie.
Rafał, ty jesteś autorem aplikacji, serwisu, usługi Capitali, takiej narzędzia dla inwestorów, ale zanim cię przepytam, co robi Capitali i jak to jest, dlaczego to jest fajne, dlaczego moglibyśmy próbować korzystać z takich narzędzi, kto powinien korzystać z takich narzędzi, to chciałem cię zapytać, jakim ty jesteś inwestorem? Jak ty inwestujesz? Jesteś nie wiem, aktywnym inwestorem, ETF-iarzem, tak jak sobie tutaj żartowaliśmy w kuluarach. Jak ty inwestujesz swoje pieniądze?
Ja zdecydowanie jestem ETF-iarzem. Ja lubię ograniczać ryzyko, kontrolować je na tyle, na ile jestem w stanie oczywiście. I jakimś celem do tego dla mnie to jest po prostu taka pełna dywersyfikacja. Więc ETF-y dają mi możliwość dywersyfikowania, mam ich trochę, one są wszystkie w zasadzie na cały świat. I jednocześnie mam dywersyfikację na konto w Stanach Zjednoczonych, mam konto w Europie, mam konto emerytalne w Polsce, także chodzi o to, żeby być maksymalnie zdywersyfikowanym. Oczywiście mam jakieś tam parę spółek, bardziej taki fun money nazwijmy to.
A z polskiej giełdy czy z, nie wiem, z amerykańskiej?
Mam CD Projekt. Mam i to nawet kupiony już tak dawno, dawno temu, tylko mało, żałuję w sumie, mogłoby być trochę więcej i mam jakieś ze dwie spółki zagraniczne i to jest dosłownie wszystko, jakiś Bitcoin, wiadomo.
Żałuję, to nie wiadomo. To nie wiadomo, ja nie mam żadnych kryptowalut i powiem ci, cały czas tak podchodzę do tego. To nie jest tak, że każdy inwestor ma Bitcoina, bo właśnie tak nie jest. Nie?
Znaczy ja żałuję, bo go sprzedałem kiedyś, jak był panika była wtedy, której nie widać na wykresie w ogóle. Nie?
Okej. Okay. Miałbym się nie teraz... widać, bo to jest tak nisko, że nie widać tej paniki, tak?
Tak, no to ona w ogóle była, jakbym tam wtedy nie sprzedał, to pewnie samochód bym za to kupił.
Także... Rafał, a powiedz mi, jak ty zaczynałeś od początku, tak jak nie musiałbyś po raz pierwszy, nie wiem, do inwestycji, a miałem kupię pierwszego ETF-a na cały świat gdzieś tam, czy jakaś twoja droga była inna?
Nie, moja droga była zupełnie inna, notabene zaczynałaś od polskiej giełdy.
To jak każdy z kolei.
Chyba, już nie pamiętam, chyba Wistulę kupiłem jako pierwszą spółkę w ogóle wtedy. Przeczytałem jakąś dziwną książkę na temat takiej ala analizy fundamentalnej dla żółtodziobów i trochę się tym bawiłem. No oczywiście straciłem na tym finalnie, kupując, łapiąc jakieś okazje, łapiąc spadające noże, nie było tam żadnej strategii. Później próbowałem funduszy, na których też się spaliłem, bo tam patrzyłem na wykresy i po wykresach wybierałem sobie, który z nich jest, że tak powiem, fajniejszy i później się okazywało, że one oczywiście nie odtwarzają tych wyników, które miały za ostatnie 3 lata. Nie ma już zwyżki, tylko jednak pospadały i też je sprzedawałem, też w bezsensownych momentach. Zawsze był taki cykl wychodzenia z giełdy, później rezygnacji i później powrotu dopiero w momencie, kiedy wszystko już dawno odrobiło te straty. Więc to takie bardzo było to chaotyczne.
Czyli klasyka, jak każdy inwestor. Bardzo mało znam takich inwestorów, chociaż powiem ci teraz, dożyliśmy takich czasów, że jest duża grupa młodych inwestorów, którzy korzystają na tej edukacji, na tej pasywnej rewolucji i zaczynają nie od kupna jakichś walorów spekulacyjnych, wiesz, tu kupię, tu sprzedam, bo ja muszę szybko, bo ja mam mało pieniędzy jako młody człowiek, ja chciałbym się szybko dorobić, tylko właśnie nie. Dzięki temu, że mamy tanie możliwości i w ogóle są takie możliwości kupna jakichś tam aktywów zagranicznych, to faktycznie taką metodą, jak to Nick Majuli naucza, just keep buying, wiesz, ETF-y na cały świat do emerytury, to taka grupa inwestorów się też pojawiła, nie? Ale widzę, tę klasyczną drogę przeszedłeś.
Nie, no, ja zaczynałem kilkanaście lat temu, tam nie było dostępu do tej informacji, ETF-ów w Polsce w ogóle, jakby ekspozycja na tego wszystkiego nie było, ja przynajmniej nie pamiętam. No to była inne zupełnie koszty jakby robienia tego. No i teraz w ogóle dostęp do informacji jest znacznie prostszy, tak? Więc można się naprawdę, trzeba być, wydaje mi się, czasami wręcz ignorantem, żeby się nie dowiedzieć jakby o możliwościach i, no, i to już jest później wybór, tak? Praktycznie, czy chcemy właśnie iść w spekulacje, czy raczej w coś, no, bardziej takiego, powiedzmy, stabilnego, nazwijmy to.
Mhm. Rafał, ty jesteś autorem narzędzia do pomiaru, jak byś zdefiniował kapitali? Pomiar skuteczności portfela, nie wiem, monitoring portfela, jakbyś w jednym tweecie zdefiniował, jakbyś miał, wiesz, to w starym, bo teraz można pisać już tweety długie, ale kiedyś było 140 znaków. Jakbyś w jednym tweecie zdefiniował, co robi kapitali?
Powiedziałbym, że jest to aplikacja do budowania strategii inwestycyjnej i egzekucji i monitorowania jej później, w momencie, kiedy już ją wdrożymy.
To kto powinien korzystać? Czemu nie Excel? Czemu nie duży, rozbudowany Excel? A może tego? I kto powinien korzystać w ogóle z takich narzędzi? Do kiedy można sobie tak inwestować, wiesz, a dobra, tu coś kupię, tam coś kupię i w ogóle tego nie monitoruję, teraz spada, raz rośnie, a kiedy warto jednak, wiesz, no, wdrożyć jakieś narzędzie, które coś nam pokazuje z naszym portfelem?
Znaczy, ja na moim przykładzie używałem Excela od samego początku, nawet jak robiłem te kup, sprzedaj, ale de facto niewiele mi to mówiło, tak? Mogłem wtedy zajrzeć do brokera i dowiedzieć się tak naprawdę często znacznie więcej. No może teraz, wtedy może jeszcze nie do końca, teraz brokerzy już są dużo lepsi pod tym kątem, ale miałem jedno konto brokerskie i tyle. Później jak zacząłem inwestować, już miałem więcej oszczędności, wprowadziłem już jakąś tą właśnie, stałem się tym ETF-iarzem, wprowadziłem sensowniejsze strategie inwestycyjne, no to wtedy już dla mnie Excel był za mały. W sensie takim, że ja akurat, przez to, że tak jak wspomniałem, to jest strategia zdywersyfikowana, no to ja miałem już kilka kont i te konta mogę śledzić w tym Excelu. Ja szukałem w ogóle jakiejś aplikacji wtedy długo i namiętnie, która uwzględniałaby kwestię tego, że mieszkam w Polsce, chcę mieć obligacje skarbowe, więc większość zagranicznych rozwiązań, wszystkie zagraniczne rozwiązania odpadały.
Coś na IKE. Coś na IKZE.
Dokładnie. Polskie podatki, w ogóle wszystkie takie kwestie. Nie byłem w stanie znaleźć nic, co by mi gdzieś, że przeproszeniem, siadło. Wziąłem tego Excela wtedy już, tak? I byłem zmuszony do używania, budowania tego w Excelu. Tylko że powiedziałbym, że właśnie odpowiadając na twoje pytanie, pierwszy moment, kiedy potrzebujesz to śledzić, jest wtedy, moim zdaniem, kiedy się rozproszysz troszeczkę bardziej. Kiedy masz więcej niż jedno konto. Właśnie, a umówmy się, że nawet przy najprostszych strategiach inwestycyjnych, żeby to miało ręce i nogi, najprawdopodobniej powinieneś mieć IKE, IKZE, pewnie OIP, tak, wykorzystać maksymalnie tą ochronę podatkową, a potem się bawić na innych kontach. I to już są.
Całkowicie się zgadzam.
Cztery konta na start.
Powinien zacząć, czemu cztery? IKE, IKZE, OIP i dopiero później zwykłe podatkowe, tak?
Tak.
No i w ogóle życzę każdemu inwestorowi, żeby miał wystarczająco, nie wiem, tyle pieniędzy zarabiał, żeby mógł wykorzystać w Polsce dzisiaj limit IKE, limit IKZE i OIP, bo to jest chyba dzisiaj coś około 60 tysięcy złotych i jeszcze miał pieniądze, żeby na zwykłym koncie opodatkowanym móc.
Wiecie, to moim zdaniem to jest też, chodzi o to, że nie wszystkie rzeczy da się zrobić na tych zabezpieczonych podatkowo kontach, więc zawsze uważam, że nawet jeżeli nie wypełnimy ich do maksimum, to dla mnie warto na przykład mieć konto nawet niezabezpieczone podatkowo, ale tak jak w moim przypadku, będące w Europie, na przykład u brokera europejskiego czy amerykańskiego. Tak?
A wiem, to jest ta cała rozmowa o tym, że warto mieć jakieś konto u zagranicznego brokera, bo nie wiem, bo czasy nie są niepewne, tak? Oczywiście, że tak.
Tak, no, plus tam widzenia. Po prostu mamy dostęp do, na przykład u amerykańskiego brokera mam ETF Managed Futures, których normalnie nie mam dostępnych w Europie w ogóle, tak? Więc jakby to jest troszeczkę.
No i w ogóle na kontach IKE, IKZE nie możesz inwestować w instrumenty pochodne, zlewarowane, z dźwignią. Nie możesz, bo nie. Nie ma.
Tak, no ale to są ETF-y akurat, ale one są po prostu niedostępne. Nie ma po prostu tych UCITS-ów dla Managed Futures w tym momencie sensownych do wyboru. Więc to też jest troszkę o tym. Ale też, no, poruszyłeś też tą drugą kwestię, że to monitorowanie nabiera więcej sensu wtedy, kiedy mamy tych oszczędności z inwestycji po prostu więcej, tak? Nie kilkanaście tysięcy, tylko pewnie powyżej 100 tysięcy złotych, nazwijmy to już. Ja nigdy nie pamiętam, czy powiedział to Warren Buffett czy Charlie Munger, ale że taka Ameryka, że od 100 tysięcy zaczyna się inwestowanie, tak? Mu chodziło o dolary, a do 100 tysięcy musisz zrobić wszystko, żeby zdobyć po prostu te pieniądze, tak? A później możesz zacząć inwestować. Ja się z tym zgadzam. I to jest właśnie taki poziom, w którym już zaczyna, powinno się zacząć myśleć o tym bardziej poważnie i w bardziej ustrukturyzowany sposób, nazwijmy to.
Dobrze, Rafał. I twoja aplikacja, jakbyś nazywasz, serwis, usługa.
Aplikacja.
Świat, tak, ty robisz takie rzeczy. Jak ktoś ma konto w Capitali, tak, tutaj jest dla ułatwienia, żeby nie było za prosto, adres mailowy jest mycapitali.com, tak? Możesz sobie zbudować taki narzędzie, oferujesz takie narzędzie do monitorowania stanu portfela. Byś mógł pokazać i przeprowadzić nas tutaj przez twoje narzędzie. Co to robi i jak z tego możemy korzystać? O, widzę bardzo ładny portfel, podoba mi się wartość, 5 milionów złotych. Super. Co mamy jakiś, w takim portfelu?
Tak, to jest jakiś oczywiście przykładowy portfel, jest napakowany, bo jest tutaj dużo różnych rodzajów inwestycji, żeby pokazać, co jest możliwe, ale oczywiście życzę każdemu.
Przepraszam, tylko przerwę ci. Oczywiście osoby, które słuchają nas w podcaście audio, gorąco zachęcam do na zajrzenie naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo tutaj Rafał, tutaj mamy ekran udostępniony i mamy taki piękny portal. Przepraszam, no już oddaję ci głos.
Pewnie. No dobra, co możemy w tym, do czego to służy i co możemy w tym śledzić? Tak jak wspomniałem, pierwszą podstawową rzeczą jest to, że w monitorowaniu inwestycji chcemy generalnie zebrać wszystkie, moim zdaniem, inwestycje. Moim zdaniem na przykład, jeżeli mam mieszkanie, które wynajmuję, jest to jak najbardziej inwestycja, to jest część mojego portfela, tak? To jest taki, powiedzmy, rajd, tylko że prowadzony indywidualnie. Ja śledzę też moje własne mieszkanie na przykład, ponieważ uważam, że wiele osób uważa, że to nie jest inwestycja, ale znam ludzi, którzy na przykład sprzedali mieszkanie, które posiadali i przeprowadzili się do wynajmowanego mieszkania po to, żeby mieć dostęp do gotówki, więc to nie jest wcale takie jeden do jeden i moim zdaniem warto to śledzić, więc jakby tutaj możemy śledzić wszystko w jednym miejscu, to jest taki dashboard, na który sobie patrzymy i widzimy tutaj, to jest taki, powiedzmy, skrót tego, co się dzieje na naszym portfelu, tak? Możemy zobaczyć jakieś największe zmiany, to są akurat w ciągu ostatniego roku, ale możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało do dzisiaj, czy też na szybko możemy sobie przejrzeć, jakie dywidendy nas czekają, włącznie z tym na przykład, że też dywidendy z tych mieszkań, tak? Bo to jest też taka ciekawa rzecz, że dla niektóre osoby, które prowadzą portfele dywidendowe, nie zestawiają ich na przykład z mieszkaniem na wynajem, które na przykład posiadają i czasami może się okazać, nawet często się okazuje, że to mieszkanie generuje większy przychód niż ten portfel dywidendowy tak naprawdę i bardziej stabilny lub nie, tak? Więc jakby to służy trochę temu, żeby zestawić te rzeczy ze sobą.
Dobra. Okej, okay, dobrze. Zakładam, że nas tutaj inwestorów giełdowych najbardziej interesuje monitorowanie naszych inwestycji giełdowych, że nie mam jakiś pakiet akcji, na który mam tu strzelę. Orlen, CD Projekt, ETF-a na WIG20 od Bety i może ETF-a na S&P 500. Jak to zrobić, żeby taki portfel monitorować?
No to generalnie pierwsza rzecz to jest importujemy swoje dane. Tak? One tutaj już są. Importowanie przebiega w ten sposób, że nie łączymy swoich kont tutaj, jakby ta aplikacja nie ma dostępu do naszego konta, głównie ze względów na prywatność i bezpieczeństwo tych danych.
Widziałeś, jaka afera była, czy afera, no wybuch taki medialny dotyczący, wiesz, jakichś tam wycieku danych w ostatnich dniach, gdzieś tam włamanie się na konto jest jednego z inwestorów XTB.
Dokładnie tak.
Tak, więc jakby pilnujemy naszych haseł, włączamy podwójne uwierzytelniania i tak dalej, więc tu podkreślmy to jeszcze raz, tu nie ma fizycznego połączenia, tak jak widzę, tu masz broker numer jeden, BOŚ, tak. Tak, to nie ma fizycznego połączenia, to nie jest czytywane na bieżąco, tylko ja muszę jakoś wyeksportować dane z BOŚ-a, powiedzmy tutaj, tak, i zaimportować u ciebie.
Dokładnie, tak. I tu jest to istotna różnica versus praktycznie wszystkie rozwiązania tego typu, które są dostępne, że te dane, które zaimportujemy, będą zaszyfrowane na naszym urządzeniu, czyli nawet gdyby wyciek danych nastąpił nie na twoim własnym koncie prywatnym, tylko na przykład po mojej stronie, po stronie aplikacji, to nikt nie ma dostępu do tych danych poza tobą, ponieważ są zaszyfrowane.
Okej. Okay. Dobrze, popatrzmy, czekaj, bo widzę tak, widzę polskie nazwy, widzę jest BOŚ, co tu rozpoznaje, o jest ING, mBank, tak, PKO BP, a PKO BP to mówimy o biurze maklerskim PKO BP, tutaj to jest tak?
Tak, 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 tak.
Dobra, i widzę robodoradców, widzę jest Finax, jest Portu, no i też widzę zagranicznych, z polskich XTB, no i widzę zagranicznych, tak, z takich, wiesz, to co jest popularne wśród polskich inwestorów, na przykład Interactive Brokers, tak, co to już widzę,
tak. DeGiro. Czy DeGiro jest też, tak, eToro, z których trochę osób
eToro,
też korzysta.
Xante, czyli te, no trochę chociażby te nazwy, które pojawiają się na, nie wiem, na konferencji Wall Street albo na... Albo na Forfin, tak w listopadzie. A propos osoby, które jeżdżą na nasze konferencje, mogą cię znać z ostatniego Forfinu, tak. czy z ostatniej konferencji Wall Street, tak? I widzę, są obligacje skarbowe, typowe tutaj dla polskich inwestorów, tak?
Tak.
Dobra,
ogólnie jest tak, że jeśli czegoś tutaj nie ma na tej liście, starczy się z nami skontaktować i bardzo szybko się to pojawia generalnie, więc nie ma problemu. No ale dobra, jak to działa? Mamy tutaj instrukcję, zawsze jak sobie klikniemy, to możemy sobie przeczytać, w jaki sposób się tutaj dostać. Tutaj taka jako informacja, tu wszystko jest po angielsku, ponieważ ta aplikacja w tej chwili jest tylko w języku angielskim, ponieważ jest to aplikacja zbudowana na cały świat, bo jakby moją misją jest trochę zbudowanie czegoś, czego każdy człowiek na świecie będzie mógł korzystać, żeby nie wpadł w ten problem, który ja miałem, będąc Polakiem, więc nie chcę zrobić czegoś tylko dla nas. Będzie polska wersja w przyszłości, no ale w tym momencie jeszcze jej nie ma. Więc jakby tutaj mamy instrukcje, są dwie, bo Bossa ma te dwa serwisy, z których można korzystać i po prostu przeciągamy sobie taki wyeksportowany plik i mamy taki interfejs, który nas tylko pyta, do jakiego konta to przypisać, no bo w poście możemy mieć kilka, możemy wybrać już konto, które mamy na koncie, albo stworzyć, on automatycznie stworzy dla nas odpowiednie. I tutaj dobieramy asety. No to mam akurat bardzo prosty import, jakiś bardzo prosty portfel, ale tutaj możemy dookreślić, co to jest, ponieważ to jest dosyć istotne. Wielu tych brokerów niestety nie udostępnia danych, nie udostępnia na przykład symboli, które kupowałeś i sprzedawałeś, tylko nazwy. No i trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby znaleźć odpowiedni. To akurat się przypasował idealnie, ale zawsze możemy znaleźć z listy inne albo poszukać, jeżeli nam się nie zgadza. Klikamy dalej. Możemy poczekać, by to się przeliczyło. I on nam pokazuje, jaka będzie zmiana. Tak? Tak naprawdę możemy sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Jak się zgadza, klikamy import. I gotowe. I teraz ja już będę widział te zaimportowane dane w aplikacji.
A dobra, Rafał, ja nigdy się nie bawiłem, ale jak mam miał ten, pobawię się później, ten eksport danych z BOSy i tu bym zaimportował, czy ja w tych danych będę miał, kiedy ja kupiłem, sprzedałem jakieś instrumenty i ja tu będę miał je uwzględnione, czy tylko będę miał uwzględniony bieżący stan portfela?
Nie, dokładnie, będą, tutaj mogę, tutaj jest taka ciekawa rzecz, można w tej aplikacji zawsze się cofnąć, więc się nie da zepsuć niczego. Nawet jeśli skasujemy wszystkie dane z konta, zawsze klikamy undo i to wraca bez żadnego problemu. I tutaj widzisz, ten input to jest to, co mamy w tym pliku. To mówię, jest niedużo, jakieś przelewy i jeden zakup.
Tak.
Bo to takie typowe konto X akurat. A tutaj mamy transakcje, które możemy zobaczyć, które zostaną stworzone, tak? Czyli te transfery gotówkowe i tak to, co mówisz, czyli konkretna transakcja, kiedy kupione, z jaką datą, jaka ilość, jaka cena.
Okej, okay, czyli mogę sobie wyeksportować, weźmy już tego Bosia, gorąco pozdrawiamy tak. I tu tutaj naszych znajomych Bosia, przypominam, hero z rynku kapitałowego, w domach maklerskich zawsze bardzo wysoko oceniany przez inwestorów, kompletne biuro maklerskie, czyli ten zgodnie z instrukcją na twojej stronie, eksportuję sobie z Bosia ten plik CSV, importuję tu i jak zawsze żyłem w jakimś lekkim chaosie, to będę widział, jak ten mój portfel zachowywał się historycznie.
Tak. Jak tutaj...
Czy będą uwzględnione dywidendy? Akurat tutaj pokazałeś taki prosty portfel, gdzie jest VWCE, tak? Czyli ten ETF Vanguarda na cały świat. On nie wypłaca dywidend, dobrze mówię? Tak, nie wypłaca. Tak. Ale jakbyś sobie tam zaimportował, wiesz, ten CD Projekt, Orlen i tak dalej, to te spółki wypłacają dywidendy.
Czy jak to najbardziej. Będzie... Okay. Jak najbardziej. To od razu to mogę pokazać jakąś inną część. Mhm. Tu możemy w ogóle sobie definiować dowoli, pokroić ten nasz portfel na kawałki, używając takich filtrów. Ja tutaj mam na przykład strategię Dividend Kings, więc tutaj zdecydowanie będą spółki, które wypłacają dywidendy. I tutaj możemy sobie przejść do zakładki Income. No i tutaj mamy rozpiskę, ile tych dywidend było w czasie. Możemy też wybiec w przyszłość i zobaczyć, kiedy, jakie te dywidendy będą.
Jakaś prognoza na przyszłość.
Jakaś prognoza, tak? Weźmy o 2025, okay. Tak, ma to więcej sensu. To tutaj możemy sobie zobaczyć, co nas czeka w kolejnych miesiącach i możemy sobie to też podzielić, to akurat mam konta wybrane, ale na poszczególne asety i najlepiej to będziemy widzieć tu. O, i tutaj będziemy mieli dywidendy wypłacone przez poszczególne spółki, które ja akurat mam w tym portfelu. Im większy ten kafelek, no tym ta dywidenda
udział,
była większa.
Udział w portfelu, tak?
Tak, tak, w wypłaconych dywidendach, ale też możemy porównać to samo jako yield on cost, czyli ile tutaj rozmiar kafelka oznacza, jak duży jest ten walor w naszym portfelu, ile on miejsca zajmuje.
To powiedz tak, jak przy Apple mam tutaj, widzę u ciebie 1,2%, to co to znaczy, że dywidenda wypłacona tak z Apple'a, czy wielkość pozycji na Apple jest 1,2%? Co znaczy to 1,2% przy Apple'u?
1,2% oznacza yield on cost, czyli to ile... jaki procent wartości, kosztu zakupu tego Apple'a, to są wypłacone dywidendy w ostatnim roku. Tak?
Czyli okay, a przy Amazonie rentowność. Zero, bo on nie zabij mnie, Amazon nie płaci dywidendy. Tak?
Ewidentnie w tym czasie, na który patrzę, nie wypłacił dywidendy. Okay. Tak, ale jest tam Altria na przykład, no to jest 9,5%. To też oczywiście zależy, za ile kupiliśmy daną spółkę, bo jeśli kupiliśmy ją dawno, dawno temu i nic z tym nie robiliśmy, to właśnie ten koszt z dawno, dawno temu będzie uwzględniany i wtedy wiadomo, z czasem, też jak wybierzemy sobie maksymalny zakres czasu, to te procenty też się odrobinę zmienią, bo teraz patrzymy wszystkie dywidendy z całego okresu portfela, jaka była rentowność na tych poszczególnych spółkach.
Mhm, dobrze, okej, okay. Bardzo fajnie, dobrze, będę zadawał losowe pytania. Bo to jest ta, jak powiedziałeś, to bardzo fajnie, że to uwzględnia specyfikę rynku polskiego, że mogę mieć rachunki IKX-e, gdzie dywidendy dostajemy brutto, bo tam nie jest odciągane, bo tam nie ma tych wewnątrz tego podatku, prawda? Mhm. I to jest super. Czy to twoja aplikacja uwzględnia to? Czy jak mam, powiedzmy sobie, konto opodatkowane i dostanę tam, nie wiem, złotówkę dywidendy z CD Projektu bym dostał brutto, ale jest konto opodatkowane, to dostanę tam 0,81. Czy to będzie uwzględnione?
Tak, nawet więcej. To jest tak, że w tej aplikacji można ustawić dla konta konkretny, nazwijmy to, preset podatkowy i możemy powiedzieć, że na przykład dane konto to jest konto emerytalne i ono nie posiada żadnego podatku, ale możemy też wybrać polski system podatkowy, nawet możemy wybrać pomiędzy D-1 a D+1, wiadomo, są dwa obozy, więc możemy wybrać sposób liczenia tego prawidłowego podatku dla inwestycji zagranicznych.
No, tak? To było moje drugie pytanie, bo ile w przypadku, rozumiem, że Polskie uwzględnia, ale wiem, że to jest teraz przecież, wiesz, problem polskich inwestorów, jak oni już tam namówieni przez Michała Szafrańskiego, gorąco pozdrawiamy, tak, zaczną kupować sobie te akcje
zagraniczne.
Zagraniczne. Na przykład w Interactive Brokers, albo w Bosiu, bo przecież też można, albo w tak. XTB.
No już dywidendy zagraniczne kupione w Bosiu i tak trzeba rozliczyć już
właśnie. I kupią je na koncie opodatkowanym, czyli muszą to rozliczać ręcznie, bo na IKE to jest w ogóle, to jest też fajne, że jak kupią na IKE, to tam u źródła zapłacą te 15%, ale w Polsce już nic nie dopłacają. Tak. Ale jak kupią na koncie opodatkowanym, to muszę, pamiętajcie, wypełnić formularz W8B, tak, to konieczne. Te brakujące 4% trzeba dopłacić. Czy twoje narzędzie pomaga w tym?
Tak.
To pokaż mi to, bo to jest bardzo ważny fragment tutaj tej dyskusji.
Dobrze. Tutaj mamy dwie rzeczy. Możemy sobie zostać przy tych Dividend Kingsach. Tutaj jest kilka rzeczy. Po pierwsze, w tej chwili patrzymy na ten portfel, tutaj widzimy Total A-Tax Returns, czyli widzimy przychody po podatku, który powinniśmy zapłacić od wszystkich sprzedaży i dywidend w międzyczasie. I możemy to sobie zmienić, czyli jeśli chcemy zobaczyć na przykład, ile byśmy zarobili nie płacąc podatku, tutaj na tym portfelu nie ma dużo sprzedaży akurat, gdybyśmy zarobili 205 tysięcy. Paid tax to jest ten właśnie podatek zapłacony u źródła, którego tutaj nie ma, bo ten portfel jest taki bardzo uproszczony, ale gdybyśmy importowali dane od brokera, to ten zapłacony podatek, czyli to, co zostało potrącone z naszych dywidend, to właśnie będzie ten paid tax. I byśmy to widzieli, to jest ważne, że to odzwierciedla się zarówno w zwrocie tym MWR-ze, czyli tej stopie zwrotu.
To jest stopa zwrotu ważona kapitałem, o ile ja dobrze tak.
Tak, czytam, money tak? weighted return. Nie wiem w sumie, jak się nawet to nazywa tak. po polsku, ale tak. I też jest taka ciekawa opcja, możemy zobaczyć, ile byśmy zapłacili, jaki mamy realny zwrot, gdybyśmy dziś musieli wszystko sprzedać, tak, i zapłacimy podatek. No i wtedy już nie mamy 200 tysięcy, mamy 166 tysięcy przychodu jakby z tego portfela i nie mamy 14% blisko, tylko 12%. To jest takie bardziej realistyczne jakby spojrzenie, no bo to policzy, ile faktycznego podatku byśmy zapłacili z tego portfela. Więc to jest jakby, to jest ta pierwsza warstwa, którą sobie możemy zobaczyć. Możemy sobie to też później podzielić na, możemy sobie to później podzielić też na kawałki, ile tutaj jest właśnie tego podatku do zapłacenia, ile było zapłacone. No i najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, to możemy przejść do raportów i w raportach mamy po prostu raport podatek do zapłaty i tutaj akurat on pokazuje, że w tym momencie patrzymy na trzy rzeczy. Konta emerytalne, wiadomo, one są nieopodatkowane, są tak bardziej na zasadzie, możemy sobie zobaczyć, ile tam było przychodu, tak tylko informacyjnie, możemy się podnieść na duchu, jak dużo zaoszczędziliśmy jakby w ten sposób.
A to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. To zachęcam, jak ktoś inwestuje, długi termin i tak dalej do emerytury, ta różnica między nieopodatkowanym a opodatkowanym kontem w długim terminie jest gigantyczna.
Tak, no i to też możemy w tej aplikacji swoją drogą zobaczyć, tak, bo możemy porównywać konta, mogę to za chwilę pokazać, ale mamy też wynajem, który jest tutaj uwzględniony, tak, nie rozmawiamy o wynajmie może teraz na tym, ale myślę, że dla wielu osób mimo wszystko inwestowanie nie kończy się na giełdzie. Ja osobiście bardzo zachęcam do właśnie myślenia takiego całościowego o wszystkich swoich inwestycjach. Jak ktoś ma klasyczny samochód gdzieś, mam nadzieję, gdzieś w jakiejś szopie, to on też jest pewnym rodzajem inwestycji, jeśli odpowiednio stary, ale okej.
Okay. A wiesz co, w przypadku tutaj akurat inwestycji w nieruchomości, które jak dobrze wiemy są tak popularne w Polsce, to się tak bardzo często okazuje, że ktoś tam no, inwestuje też na giełdzie i tak dalej, a przez wartość nieruchomości, które posiada, ale nie w której mieszka, tylko powiedzmy, który ma taką na wynajem, taką klasyczną inwestycyjną, okazuje się, że jest bardzo przeważony w kierunku nieruchomości, bo te nieruchomości tak od razu na dzień dobry są warte kilkaset tysięcy. Nie da rady inwestować na rynku nieruchomości, oszczędzając 1000 zł miesięcznie. To od razu jest, w związku z tym to bardzo często jest tak, że ktoś ma na giełdzie 25 tysięcy złotych, tam mu się waha, tu jakieś zmiany odlamentuje, a ma dwa mieszkania i łącznie za milion. No to co mu wahanie na 25 tysiącach?
I właśnie o to chodzi, że widząc to w takiej aplikacji, gdzie możemy wziąć ten tak zwany zoom out, tak, zobaczyć sobie ten szeroki kontekst, ile to wygląda nie w perspektywie ostatniego miesiąca czy pół roku, tylko w perspektywie 5 lat, to mi wielokrotnie dawało takie niesamowite poczucie spokoju, że właśnie wchodzę do aplikacji, czytam o tym, że wszystko płonie, tak, nie wiem, Nvidia leci na łeb na szyję, albo w drugą stronę Nvidia rośnie i wtedy jest tam pierwsza myśl, kurczę, nie mamy Nvidii, a później jest drugie przypomnienie, zaraz, mamy ETF-y, które w tej chwili to pewnie jest kilka procent każdego ETF-a, to jest Nvidia, tak, więc więc i tak to widzę na tych wykresach, ale właśnie jak wezmę sobie ten szerszy kontekst, to widzę, okej, spokojnie, mam te nieruchomości, mam te obligacje, to wszystko mi się ładnie stabilizuje, ale jednocześnie mam całkiem niezły zwrot, więc jest
Rafał, ale wróćmy tutaj do tego rozliczania do podatków z tych zagranicznych inwestycji, że mam to, wiesz, konto w Interactive Brokers, oni mi chyba tabelkę wyprodukowują pod koniec roku, że kupowałem, sprzedawałem, kupowałem, sprzedawałem. To jest łatwe. To jest proste. Ale te proste. Dywidendy nie jest proste. O Jezus, no aha, no tak, nie, no, nie kursy jest... walutowe.
Bo raz, że kursy walutowe, których oni tam nie podają, więc musisz sobie to spiąć w jakiś sposób z kursami NBP. Dwa, musisz znać tą zasadę właśnie, o której wspomniałem, D minus jeden, czy D plus jeden, który już jest
który
w ogóle
super brać
tricky.
Pod uwagę, tak? I to są dwa obozy.
Tak, czy z dnia poprzedniego, czy z dnia następnego. Tak. I to ten z dnia następnego już jest w ogóle bardzo trudne, bo to jest tam settled date.
Znaczy nie jest proste,
minus
dobra.
Jeden, wszystko jest porąbane mocno. Ale najważniejszą też rzeczą jest to, że nie ma problemu, jeśli ty kupisz 100 akcji i sprzedasz 100 akcji. Bardzo łatwo to rozliczyć.
Tak.
Ale najczęściej kupisz 100 akcji, sprzedasz 50,
dokupisz
30, 20, tak później coś znowu sprzedasz i później musisz poszatkować sobie te wszystkie zakupy i musisz śledzić tą kolejkę, tak? Ten first in, first out, FIFO. Musisz prześledzić
znaczy,
po prostu.
Tak, jak masz to w polskim biurze maklerskim, w BOŚ-u, o którym mówiliśmy, to PIT 8C. To w ogóle zapominasz
no,
o
tak,
o
ale
temacie.
Mówimy o Interactive Brokers.
A jak mamy za granicą, to nie jest proste, oczywiście. Że tak,
no właśnie, nie, bo BOŚ ci to policzy. No przy BOŚ-u musisz rozliczyć dywidendy, no ale dywidendy są proste generalnie do policzenia.
Tak?
Też NBP zostaje ci, właśnie musisz ten kurs wyciągnąć, ale tam jest zawsze D-1.
Dobra, i teraz, okay,
nie jestem,
dobra,
to nie jest porada
czy,
oczywiście.
Czy tu kapitali, czy kapitali to ci pomaga w tym momencie, bo to jest tak. Właśnie super ważne.
No i to, co mamy tutaj na tym raporcie, możemy sobie rozwinąć dochody kapitałowe. Tu będziemy od razu mieli napisane, ile zapłaciliśmy podatku, to jest ten podatek tax withheld na dywidendach najczęściej, a to jest podatek należny. Tak? Czyli niekoniecznie podatek do zapłacenia, no bo to będzie jedno odjąć drugie, ale generalnie podatek należny, który powinniśmy zapłacić. I tu możemy sobie wchodzić głębiej w to, czyli na przykład mamy dochody z giełdy w Polsce, czyli to jest ten PIT 8C, to możemy sobie bardziej tak na zasadzie weryfikacji, bo wiadomo,
dostaniemy
no musimy iść tym, co biuro maklerskie wysłało do urzędu, więc tu się w ogóle nie będziemy spierać, to jest bardziej informacyjna kwestia, ale tutaj mamy zagraniczna sprzedaż akcji, i ona jest podzielona na kraje, ponieważ musimy na PIT ZG, jeżeli dobrze pamiętam, tak, zgłaszać poszczególne przychody.
Czemu
i koszty.
Tu masz CD Projekt?
Dlatego, bo kupiłem go
przez
Interactive Brokers. Aha. Bo to też jest kolejny trik i to, też wiem, że różne znajdowałem porady na internecie na przykład, tak, ale najczęstszą, którą znalazłem, to jest to, że to jest jednak kraj brokera, u którego kupiłeś, decyduje o tym, a nie na przykład kraj spółki, którą kupowałeś. Ma to pewien sens, no bo teoretycznie ten broker potencjalnie może poinformować urząd skarbowy o tych przepływach i one się powinny zgadzać z twoją deklaracją. Więc tu jest bardzo dużo zmiennych, o których trzeba pamiętać.
No, witamy w świecie inwestowania zagranicznego, to dokładnie.
Tak, tak. No ale właśnie jak się ma odpowiednie narzędzia, jest to proste. Od razu dodam, to nie jest jedyne narzędzie, które nam to da, ale co jest moim zdaniem, bo są narzędzia do liczenia tego podatku, tylko ogromnym plusem kapitali jest to, że robimy ten import danych raz, mamy to wszystko w jednym miejscu i te podatki widzimy na bieżąco cały czas. Tu jeszcze dodam, że jak może mamy ten CD Projekt, możemy sobie to rozwinąć jeszcze dalej i tutaj już mamy konkretnie podatek od sprzedaży wypisany, tak, jaki tam był koszt, jaka była cena. Tych kolumn jest więcej, tak swoją drogą.
Sprzedawałeś ten CD Projekt tutaj w tym przykładzie dwa razy.
Tak, dokładnie.
Dobra.
I nawet możemy sobie...
Tam dalej, ojej, to już widzę, po ile... No, tam niżej jakbyś rozwinął te zagraniczne dywidendy. Bardzo mi się...
O, i dalej masz, tak, dalej mamy zagraniczne i dywidendy. I tutaj mamy znowu podział na kraje, który już jest niepotrzebny, jest bardziej informacyjny. Tak?
Bo urzędu... co masz w Polsce tutaj?
No i tutaj jest znowu ten CD Projekt.
Czyli to jest informacyjnie, bo to jest Polska.
Ale według mojej informacji, teraz mogę się mylić, też zgłasza się to na podstawie kraju, zależy to od kraju... brokera.
A, bo to jasne, bo to przepraszam, bo ty masz kupione...
To jest cały czas Interactive Brokers.
Jest Interactive
tak.
Brokers. A przepraszam, Rafał, no dobra, okej, okay, mów dalej, okej.
Okay. I no i znowu możemy sobie to rozwinąć, zobaczyć, co to była za dywidenda, tak, możemy sobie ją otworzyć. I mamy też tutaj, tych kolumn jest wybranych kilka, ale można oczywiście zobaczyć wszystkie kolumny, włączyć sobie kolumny, które są istotne dla nas, do zweryfikowania tego po prostu, na przykład, żeby zobaczyć, jaki był kurs przyjęty, z jakiego dnia i tak dalej. No i w zasadzie to jest
Rafał,
tyle.
Dobrze, przepraszam, zaskoczę cię teraz. Mam nadzieję, że jesteś przygotowany na taką na to pytanie. Tak, już mówię, bo rozumiem, że przy polskich inwestycjach na koncie opodatkowanym, jak kupujesz sobie ten CD Projekt, to temat nie istnieje, kupujesz, sprzedajesz, temat rozliczania dywidend nie istnieje, bo dostajesz dywidendę netto już po podatku, jeżeli masz to na koncie opodatkowanym, a jak masz na koncie IKE, IKZE, jeśli... to dostajesz ją brutto i też cię to nie interesuje, temat podatkowo nie istnieje.
Jeśli to polska spółka.
Właśnie do tego dążyłem. A co w przypadku podmiotów zagranicznych, które są notowane na polskiej giełdzie, bo one się rządzą swoimi prawami. Dla przykładu ostatnio zaskoczyła mnie, ale no tak jest, tak? Jak jest na przykład ten ETF od Lyxora. Lyxora, czyli od Amundi, ten, i na S&P, są dwa notowane na polskiej giełdzie. Na DAX on jest kumulat, a ten drugi na S&P 500 jest dystrybucyjny. I on wypłaca dywidendy. Kiedyś dwa razy w roku, a teraz raz w roku. Ja na szczęście, ja mam ten ETF, ale na szczęście mam go na IKX, więc mnie nie interesuje. Ale okazuje się, że jak ktoś posiada ten ETF na polskim, kupiony instrument na polskiej giełdzie, ale nie polski, bo to jest zagraniczny ETF, on płaci dywidendy, to on też musi te dywidendy samodzielnie rozliczać.
O, to nie jestem na to przygotowany, muszę przyznać. Nie wiedziałem nawet o tej zasadzie. Tutaj jest przyjęta znowu zasada kraju brokera, ale... Ja budując kapitał, dla mnie najważniejszą rzeczą było to, czego mi najbardziej brakowało we wszystkich aplikacjach, czyli taka elastyczność. Jak mam swojego spreadsheeta i coś mi się nie zgadza, albo właśnie znajomy mówi, hej, powinieneś to rozliczyć w ten i ten sposób i ty mu wierzysz, a ta aplikacja tego nie robi, to nic z tym nie zrobisz, musisz to jakby robić ręcznie. Więc mi zależało, żeby w kapitali jak najwięcej rzeczy dało się mimo wszystko zrobić ręcznie i tutaj na przykład w twoim przypadku, który opisujesz, byłbym w stanie, wiadomo, jest to już trochę bardziej zaawansowany temat, ale ja mogę wyedytować sobie tą zasadę, na jakiej zasadzie liczone są te podatki, mogę je w ogóle przejrzeć, tak? I to jest taki, nazwijmy to taki no-code tool, taki jak rozbudowane formuły w Excelu, czy coś w tym stylu,
czyli
który możemy sobie zobaczyć.
Który opisałem, jest tutaj do zaprogramowania i trzymania się później tego.
Tak, mógłbyś tutaj, no teraz już wiadomo, nie będę w stanie szybko znaleźć dokładnego miejsca, które możesz zmienić.
Nie, to teraz widzę, to jest skomplikowane, to nie szukaj teraz. Ale to jest tak samo, wiesz, jak zagraniczna spółka, jest taka spółka bardzo popularna wśród polskich inwestorów, ASBIS. I to nie jest polska spółka, to jest chyba jakaś cypryjska, znaczy to jest generalnie ukraińska, ale cypryjska tam i tak dalej, więc z tymi dywidendami jest też jakiś problem. Też to nie
ciekawe,
jest.
Ciekawe, dowiem się, bo przyznam, mam dużo użytkowników i to jest jakby dużym plusem tego typu aplikacji, że ona jest weryfikowana przez dużą ilość osób, która z tego korzysta. I ludzie zgłaszali wiele różnych rzeczy, tego nie, ale chętnie się dowiem, bo jest to jakaś nowość i jak najbardziej można tutaj bezproblemowo uwzględnić jakby w tym systemie. Jak mówię, najważniejsze jest to, że my możemy sobie zrobić to sami. Mam na przykład użytkownika z Francji, który stworzył sobie swój własny preset od podstaw, bo Francja nie jest tu obsługiwana i po prostu to zrobił, dodał.
Czyli te francuskie zasady rozliczania podatków kapitałowych wprowadził sobie samodzielnie i kapitali mu to tam liczy już później.
Liczy, tak. Znam też, mam też użytkowników, którzy na przykład przenosili się pomiędzy krajami mają teraz konta na przykład na holenderskim systemie podatkowym, który w kapitali jest, i mają konta w Polsce i mogą używać i widzieć dwa systemy podatkowe w jednej aplikacji jednocześnie, czyli ten swój przeszły na przykład. Niektórzy są trochę tak w rozkroku i się dopiero przenoszą. I to też jest możliwe, więc jakby to jest, no tutaj chodzi o taką danie użytkownikowi maksymalnej kontroli nad tymi danymi, które tutaj wprowadza i żeby mógł jak najwięcej z nich wyciągnąć.
Dobrze, ale co, zdryfowaliśmy na te podatki, bo one oczywiście są super ważne i to jest, powiem tak, to jest, jeszcze raz ostrzegam tutaj słuchaczy, inwestorów, którzy jakby rzucili się na te inwestycje zagraniczne bez znajomości tych spraw podatkowych, to jest bardzo ważne, żebyście sobie tutaj nie w problemy się nie, nie wpakować, bo jeszcze tutaj dodam, niestety mam takie przykłady, że urzędy skarbowe robią tak, że no, coraz więcej podmiotów, wiadomo, polskie podmioty, domy maklerskie już w ogóle nie ma o czym mówić, informują, ale te zagraniczne również. No i wiemy na przykład, że konta Interactive Brokers są kontrolowane przez polskie urzędy skarbowe. Jest ta, nie pamiętam tego skróciku, tego, tej takiej jakiejś dyrektywy, na podstawie której dyrektywy te zagraniczne domy maklerskie muszą polskie urzędy skarbowe informować i one są tak kilka lat wstecz nawet kontrolowane. Więc może się zdarzyć, że ktoś sobie wykonał sobie kilka transakcji, nie wiem, w 2022 roku. Minęło 5 lat? Nie minęło. Proszę bardzo. Tak? I mogą się, takie rzeczy się mogą dziać.
Nie mówiąc już o kryptowalutach, jeżeli ktoś robi jakieś większe operacje, to zresztą kryptowaluty też są wspierane, ale no, znam ludzi, którym pomagałem właśnie odplątać taką wieloletnią historię różnych brokerów, przelewów, no to to jest masakra.
To jest masakra,
tak naprawdę.
Niesamowite. A wiesz, ale też bardzo często robi to na bardzo drobnych kwotach, które później nie uzasadniają tego wysiłku, który potrzeba, żeby to odplątać, tak jak to mówisz prawidłowo, policzyć, rozliczyć się, mieć święty spokój. Ale dobrze, bo zdryfowaliśmy na podatki, a ja chciałem zapytać się, czy taka, wiesz, taki monitoring portfela, że miał, wiesz, jakiś ładny wykres kołowy, z czego mam portfel złożony, że bo to jak się zmienia, to ja widzę, o value, to bardzo ładnie, krzywa kapitału mi się wyrysowała. A czy jakieś takie, wiesz, z czego mi się składa portfel, żebym to widział na jakichś wykresach?
Jak najbardziej. No to możemy zobaczyć, idąc od takich najprostszych rzeczy, czyli ten typowy skład portfela, możemy go zobaczyć, w jaki sposób zmieniał się w czasie. I tutaj mam akurat procentowe udziały poszczególnych takich największych elementów, które mam w moim portfelu i to jest zmiana w czasie, ale mogę też zobaczyć taki właśnie widok wysokopoziomowy, który pokazuje mi wszystkie elementy. No i teraz jak widać, ja mam tego tutaj bardzo dużo, więc
gratuluję.
Często nie chcemy
5 milionów, prawie 6, nie, no super.
Ale chcemy też, chodzi mi też o ilość jakby tych inwestycji, różnych walorów, więc często nie chcemy wiedzieć tak naprawdę, ile mamy, nie wiem, właśnie konkretnej akcji, tylko raczej jakie kategorie posiadamy. I teraz to, co możemy zobaczyć, to możemy sobie kliknąć zakładkę Categories i w tej chwili widzimy je zarówno w tabelce i możemy sobie chodzić sobie jakby po tym naszym portfelu, ale też możemy zobaczyć to właśnie w takiej wersji, gdzie mamy podział na real estate, gdzie mamy te
akcje.
Ja jestem kiepski w polskich odpowiednikach.
Equity. Bardzo ładne, ładne polskie słówko equities, nie? Dobrze, tak?
Tak, ale możemy tutaj też zobaczyć, właśnie możemy w to wejść. Jeśli nas cała reszta nie interesuje, to możemy sobie w to equity wejść. I tutaj mamy podział na przykład na large cap, mid cap, emerging Europe na przykład i tam sobie siedzi PKN, ECD Projekt czy small cap. Co więcej, jeśli się nie zgadzamy z tymi przypisanymi...
Możesz tam kliknąć głębiej, na przykład na te, nie wiem, na te
Emerging Europe, tak.
A, i to masz teraz mam Orlen i CD Projekt.
I teraz mam podział i jeśli, co więcej, jeśli się nie zgadzam z tym podziałem, uważam, że CD Projekt powinien gdzieś być indziej, to te kategorie mogę sobie zmienić, tak?
Okay.
I mogę wyedytować, jaka to jest kategoria, jaki region, który sektor i tak dalej. Tak? Więc jakby, i mogę też tworzyć własne, co jest też dosyć nietypowe, czyli mogę sobie stworzyć kategorię YOLO i on już będzie w takiej kategorii, tak?
No myślę, że teraz zarząd Orlenu by się ucieszył, byś zobaczył, że przyporządkowałeś Orlen do kategorii YOLO.
Pewnie Bitcoin byłby lepszy do tego.
No, oczywiście, tak. Dobra, czyli tak, bo to wiesz co powiem, tak, taka warstwa wizualna jest bardzo ważna. Żeby widzieć, wiesz, tam rentowności z roku na rok, a suma dywidend, ale też taki ten skład portfela. O, bardzo ładnie właśnie, o takie coś mi chodziło, żeby widzieć, że nie wiem, w polskich akcjach mam tyle. I wykres piękny kołowy mi się namalował, tego mam więcej, to jest więcej, tego mam mniej, to jest mniej, super. A jak zmieniłeś ten widok, że przed chwileczką były jakieś kafelki, a teraz jest okrągły, teraz jest wykres
tutaj
kołowy?
Się wybiera, jest po prostu wybieranie takich gotowych wykresów, możemy tworzyć własne wykresy i dodawać je do tej listy też i możemy mieć ich nieskończoną ilość. I też tutaj jest ważne, że możemy sobie właśnie to grupować na różne sposoby, czyli jak chcesz się dowiedzieć, ile masz na polskiej giełdzie, to możesz kliknąć tutaj zakładkę Markets i wtedy wejść sobie
Excentra,
po prostu w Warsaw Stock Exchange. No i wtedy ja akurat mam tutaj mało, ale jeżeli się cofniemy i wyjdziemy sobie pewnie na ksetrze będzie więcej, to tutaj mamy te spółki, wykres kołowy spółek, albo właśnie ten X-ray. To zależy, co kto woli, co jest dla niego
jaki widok lubi
bardziej,
okay.
Jaki widok lubi, to może sobie wybrać. No i tutaj oczywiście wiadomo, to są tylko to, ile posiadamy, alokacja tego kapitału, no ale możemy też zobaczyć, przede wszystkim nas interesuje, jakie mamy zwroty, tak? Mm-hmm. I możemy zobaczyć je właśnie w takiej wersji absolutnej, znowu w postaci takiego drzewa. Możemy sobie zobaczyć na wykresie kołowym, czy możemy sobie zobaczyć na przykład wariację i on pokazuje nam wtedy
jak zmienny
rozmiar, jak zmienny był ten zwrot. Mm-hmm. I wielkość bąbelka oznacza, jak duża jest dana, jaka była alokacja tego w naszym portfelu, jak duży to był składnik portfela, na wysokość, odległość od zera, no to jest ta różnica, tak? I to są wartości absolutne w tym momencie, ale możemy też zobaczyć sobie wartości procentowe i w ten sposób porównywać nasz portfel. Więc to jest dużo różnych sposobów na przeglądanie tego, w każdą rzecz można kliknąć, żeby wejść głębiej, więc możemy na wiele sposobów sobie jakby to przeglądać.
Takie pytanie. Polską tak. giełdę, bo ja tu jestem, wiesz, ja to polski tak, inwestor. Tak. Ja wiem, że teraz inwestowanie światowe, ty pokazujesz mi, że faktycznie można, wiesz, a Stany, a coś tam wszystko, ale ty jednak, wiesz, koszula bliższa ciału. Czy całą polską giełdę masz tu uwzględnioną, czy jak ja zaimportuję i będę miał dane, o Jezus, jakąś tam, nie wiem, malutką spółeczkę z New Connectu, czy to też będzie tutaj też tak ładnie uwzględnione?
Tak, jest GPW i New Connect.
O, właśnie, New Connect. Dobra. Drugie pytanie, to widziałem w imporcie było, ale dopytam, to obligacje Skarbu Państwa. Jak to tutaj jest reprezentowane? Czy ja też to jakoś eksport, tam jakiś eksport danych, jak ja mam w PKO BP rachunek rejestrowy i tam sobie czułam te...
Tak. Tam można wyeksportować transakcje i w tej chwili to monitorowanie tych obligacji skarbowych jest takie trochę ręczne, nazwijmy to. Trzeba aktualizować ich obecną wartość też używając eksportu z obligacji raz na jakiś czas, ale dosłownie w przeciągu kilku tygodni będzie taka pełna obsługa, że po prostu wystarczy raz zaimportować te transakcje rejestrowe, które właśnie tam są i wtedy możemy też wybiegać w przyszłość, tak? Co jest fajne, że możemy zobaczyć, jakby jak kupimy sobie to, nie wiem, EDO czy coś w tym stylu, to możemy zobaczyć tak, jak w przeciągu roku, dwóch, wiadomo, 10 to już trochę traci to sens, tak, ale najbliższy rok, powiedzmy, jesteśmy w stanie względnie przewidzieć. Tak samo jest zresztą z dywidendami, tak, bo Capitali liczy z ostatnich 5 lat wzrost dywidendy dla poszczególnych spółek i wtedy jesteśmy w stanie, na tej podstawie możemy przewidzieć jakby na najbliższy rok, czy ta dywidenda powinna być troszeczkę wyższa, bo przez ostatnie 5 lat generalnie rosła.
Dobra. Pytanie takie jest, dla kogo jest Capitali, to ja widzę, dla kogo nie. To pierwsze, co mi się nasuwa, dla super aktywnych inwestorów, którzy potrzebują w czasie rzeczywistym, wiesz, tak prawie, że z godziny na godzinę widzieć, jak coś im się zmienia. To dla tych osób nie, tak. Bo bezpieczeństwo.
Chociaż ja uważam, że też, tak? To jest trochę tak, że jeżeli miałbyś Excela albo gdziekolwiek byś zbierał mimo wszystko sobie te informacje, gdzie, z czego, ile mam, to jak najbardziej, to jest dodatkowe narzędzie wtedy. Ono nie zastąpi takiego typowego narzędzia właśnie do day tradingu na przykład. Oczywiście, jeżeli ktoś generuje tysiące transakcji, no to Capitali może mieć z tym problem. Te wszystkie rzeczy liczone są na naszym urządzeniu, przypominam, ze względów bezpieczeństwa jakby i takiej prywatności danych. Więc tutaj tam 10 tysięcy transakcji będzie działać, no ale powiedzmy 20 czy 30 to może być problem.
No dobra, ale zejdźmy na ziemię.
Schodząc na ziemię, to jakby nie ma... Znaczy, tak swoją drogą, jak ktoś ma eToro na przykład, to w eToro w ciągu roku można wygenerować 5 tysięcy transakcji, które trzeba rozliczyć podatkowo i wiele osób o tym nie wie. Czy nawet więcej, tak samo trading to one to, bo tam można wybrać ten patent, że się śledzi kogoś i on wykonuje te same operacje co ktoś i robi takie mikro ułamki i jeszcze robi na przykład reinwestuje, cuda nie widy i mamy na przykład później do rozliczenia kilka, no ja miałem taką sytuację prywatnie, dostałem z eToro wyciąg na ponad 6 tysięcy transakcji, tak? Z jednego roku.
Jak to potem rozliczyłeś?
Pomidor.
Rozumiem, dłuższa zabawa, tak? Tak, okej. Okay. Tak, no bo to eToro ma tę funkcję taką, coś co polski KNF XTB zakazał robić tą funkcję social, mimo że XTB nie można było śledzić, tylko można było obserwować użytkowników, to Vetoro można tam follow i on będzie wykonywał te same transakcje.
Same transakcje, tak.
I to, no...
Jakby człowiek nie ma świadomości, na co się pisze finalnie.
Dokładnie tak. Dobra, i jeszcze jedną rzecz zapytam. Te obligacje skarbowe mówiłeś, że są i tak dalej, ale są przecież te konta obligacji skarbowych, można mieć też, jest taki rachunek w PKO BP Super IKE albo IKE obligacje, X obligacje, że wtedy nie ma podatków tam po drodze. To też jakby jesteśmy, też to obsługujesz, kapitali to obsługujesz, tak?
Będzie możliwość obsługi. W tej chwili nie, okay. Bo jeszcze po prostu nie miałem z tym styczności. To działa tak, że jak ktoś mi prześle przykładowy plik wyeksportowane jakby od danego brokera, to po prostu jest dodawana obsługa. W tej chwili po prostu nikt tego nie zrobił.
Dobra. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem zapytać się. XTB ma w Polsce akcje ułamkowe. No i Interactive Brokers ma akcje ułamkowe. Czy to też, jak kupię sobie pół tego CD Projektu, to też tutaj będę...
Do 9 miejsca po przecinku są obsługiwane ułamki. Śmiejesz się, ale jest krypto.
Bitcoin jest. Tam są jakieś 0,000 coś tam, nie? To można sobie kupować.
Tak. Dokładnie. Za chwilę trzeba będzie Bitcoina liczyć w Satoshis, tak? Że tam 1000 razy więcej, bo to już się robi problem.
Nie, no dobrze, Rafał, bardzo ci dziękuję. Przejdźmy do najważniejszej rzeczy tutaj, nie cieszę, bo robi dla mnie to ogromne wrażenie. Aha, czyli tak, czyli rozumiem, jak jestem takim, weźmy mój przypadek, takim średnio aktywnym inwestorem, prawie że pasywnym, coś tam sobie jakieś akcje dywidendowe czasami dokupię, te ETF-y sobie gromadzę, jak ja sobie porobię eksporty z moich różnych rachunków, problem jest taki, że mam ich dużo, no to jest jedyny problem. Raz na miesiąc to git, to wszystko widzę.
Tak. Mało znaczy, raz na rok. Nie robisz transakcji na danym koncie, to raz na rok, bo warto zaimportować na pewno przed rozliczeniem podatku, żeby dywidendy, bo ta aplikacja liczy dywidendy i ona je uwzględnia, tylko ona nie wie, jaki podatek został pobrany, więc jak zaimportujesz od brokera, no to on wtedy zastąpi te automatycznie wygenerowane tymi właściwymi z tym podatkiem, który jest tutaj kluczowy.
Dobrze. No i dobrze. Najważniejsza rzecz, o której, bardzo ważna rzecz, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, to jest to, że członkowie Stowarzyszenia Inwestorów, że w ogóle po pierwsze załóżcie sobie tutaj konto na www.mycapitali.com. Konto, tak? Tu gorąco zachęcamy, zapraszamy i jest zniżka dla członków stowarzyszenia. To trzeba wejść z kolei na stronę sci.org/zniżki. Nie wiem, czy mi się tak uda ładnie podmienić. Czekaj, spróbuję, to muszę usunąć, to muszę dodać. Tak jest, na stronę www.sci.org/zniżki i tu jest kliknąć na ikonkę kapitali i jak klikniemy, to po pierwsze będziemy mieli krótkie wyjaśnienie, dwa wideo, które też wyjaśniasz, na czym to wszystko polega. To wideo, które teraz nagrywamy, też umieścimy tutaj w tym miejscu.
Tak, zdecydowanie, bo jest bardziej aktualne.
Tak, będzie bardziej aktualnie i uwaga, członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mają 20% zniżki na pierwszą płatność abonamentu. To podpowiedzmy, no może przynajmniej wejdźmy może na twoją stronę, tak, czekaj. Masz mycapitali.pl i tutaj kliknijmy pricing. Com, pricing i warto, ponieważ jest to zniżka na pierwszy abonament, to warto by kupić roczny, bo tak to będziemy mieli tylko na pierwszy miesiąc, tak to będziemy mieli roczny. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, bo masz dwa abonamenty, czyli Sailor i Navigator, żeglarz i Navigator, czym one się różnią?
Generalnie funkcjonalnie niczym, w sensie wszystkie rzeczy, które pokazywałem są w obu. Jedyna różnica jest taka, że na tym niższym planie jesteśmy ograniczeni do 50 walorów, które posiadamy w projekcie. Walorem może być na przykład taki Orlen i ten Orlen możemy mieć na kilku kontach, ale będzie liczony jako jeden po prostu. Więc do takiego... Dla wielu inwestorów jakby jest to zupełnie wystarczający plan. Jest jeden projekt jest taki jakby plik, możemy powiedzieć jak jeden Excel czy coś w tym stylu, więc generalnie jeden projekt absolutnie wystarczy do pokrycia wszystkich naszych inwestycji, uwzględnienia konta żony na przykład też, czy partnera generalnie, jeśli chcemy widzieć jakby całą naszą rodzinę w jednym miejscu. Na Navigator ma po prostu, nie ma tych limitów, ma 5 projektów i dowolną ilość dowolną ilość asetów. Tu jeszcze dodam taką ciekawostkę, w przyszłości będzie też wersja, która obsługuje opcje i to w stosunkowo niedalekiej przyszłości, ona będzie wtedy troszkę droższa, ale to będzie taka jedyna funkcjonalność, która będzie ekstra, która nie będzie objęta w tych niższych planach, a pomiędzy planami można w dowolnym momencie przeskakiwać, tam jest prorata, więc jakby nic nie tracimy też robiąc to.
No i tak jest, dobrze, ale zasadniczo zachęcam, żeby przejść przez tę naszą stronę.
Tak, no i najważniejsza rzecz jest 14-dniowy trial, więc generalnie warto po prostu sobie w pełni wyposażony po prostu zaimportować swoje rzeczy
i zobaczyć, czy
zobaczyć, czy nam to robi, że tak powiem, robotę, czy nie bardzo.
Tak, to jeszcze do czego jeszcze raz zachęcam, to żeby przejść przez stronę C i wtedy jak się przejdzie przez odpowiedniego linka tutaj, tak, na naszej stronie, no to jest te 20% zniżki na pierwszy abonament, tak, na pierwszą płatność. Dobrze. Rafał, robi to na mnie bardzo duże wrażenie, muszę ci powiedzieć. Fajnie, to dopytam ostatnie pytanie na ciebie. Ty to sam piszesz?
Obecnie tak.
No to masz co robić.
No, jest sporo roboty. Pomagają mi oczywiście różne osoby, ale generalnie jakby też, więc jeżeli też macie problem jakiś z importowaniem tych rzeczy, to pisząc na support najczęściej dostaniecie odpowiedź bezpośrednio ode mnie, więc to są jakby gdzieś pierwsze lata tego projektu, on jest w sprzedaży od półtora roku, więc jakby tutaj bardzo dynamicznie się rozwija, coraz to nowe rzeczy tam wychodzą praktycznie co miesiąc, więc też zachęcam do kontaktu właśnie też po to, żeby robić to narzędzie tak, żeby ludziom przynosiło jak największą wartość. Tak jak wspomniałem na samym początku, to jest moim zdaniem to jest narzędzie do budowania strategii, śledzenia jej. W tej chwili nie ma jeszcze tutaj strategii inwestycyjnych, ale to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą będę chciał dodawać. Więc to
co
jest
to
jakby...
znaczy śledzenie strategii inwestycyjnej? Co przez to rozumiesz, że będzie się...
Czyli na przykład jeśli mówię sobie, że mam 80% akcji, 20% obligacji, tak, czy bardziej rozbudowane rzeczy, to mogę sobie to tutaj wprowadzić. Mogę robić rebalancing na przykład na tej podstawie i przede wszystkim to, czego mi brakowało osobiście właśnie w Excelu czy Spreadsheetie, to że mogę użyć tego jako benchmark. Czyli ja sobie powiedziałem, że to jest mój sposób inwestowania i on jest, nie wiem, powinien dać mi zyski w bezpiecznych warunkach z niskimi obsuwami. No i teraz mogę sobie zobaczyć, czy to, co sobie wymyśliłem, czy ja faktycznie to realizuję, bo bardzo często tak nie jest, tak? Bo nie zawsze rebalansujemy dokładnie wtedy, kiedy sobie zaplanowaliśmy, nie zawsze się uda coś kupić, często kupujemy na przykład po jakiejś mało korzystnej cenie i to zaczyna się rozjeżdżać i wtedy możemy zobaczyć, czy nawalamy my, czy ta strategia jest generalnie sensowna, czy jednak strategia jest zła, tak? No bo też się może okazać wtedy, że nawet najlepsza strategia, o której gdzieś przeczytaliśmy, no de facto nie robi tego, co nam się wydawało, że będzie robić, lub wręcz przeciwnie, tak? I to jest jakby, ja chcę osobiście, żeby to było narzędzie nie tylko do śledzenia tych rzeczy i rozliczenia podatku, ale przede wszystkim, żeby jakby pokryło ten najważniejszą, uważam, rzecz, czyli śledzenie tej całej strategii, budowanie tej strategii inwestycyjnej. Tylko żeby móc to zrobić, najpierw trzeba śledzić te wszystkie rzeczy w odpowiedni sposób.
Ale to przynajmniej, bo wspomniałeś, tak jak powiedziałeś, że porównywanie się do benchmarków. Czy mogę sobie wybrać jakiś benchmark typu, nie wiem, S&P 500 albo WIG? O, WIG to teraz sam pobić, WIG to jest ambitnie.
Tak, jak tak. Najbardziej. Możesz pokazać ekran jeszcze, to jest ostatnia rzecz, którą możemy...
Czekaj, tylko to nie ten, to mój ekran, nie twój. Tak? Tylko ten.
O, i tutaj na przykład mamy zwroty, no akurat jesteśmy na Xetrze, ale możemy sobie włączyć na przykład właśnie tą strategię dywidendową. O, no i strategia dywidendowa, no, pobiła.
Jako benchmark masz wprowadzone S&P 500.
S&P 500 i ona pobiła ten S&P 500 po podatku.
A jak definiujesz tę strategię? To tak tutaj można sobie różne strategie wprowadzać, typu...
Tu nie można strategii wprowadzać.
Nie strategię, tylko benchmarki, przepraszam, benchmarki.
Benchmarki, tutaj wybieram benchmark. I mogę sobie tu wpisać dowolną rzecz. Mogę się na przykład porównać do Apple'a z jakiegoś powodu. O, i Apple na przykład
no tak.
zadziałał lepiej zdecydowanie niż sama moja strategia. Ale ciekawostka jest też taka, że możemy się porównywać też do filtrów, które mam w tej aplikacji, albo do kont. Czyli jak wpiszę sobie na przykład Bossa, o, to tutaj mogę wziąć na przykład moje konto Bossa. No i to konto Bossa nawet lepiej
też było lepsze.
Sobie radziło niż ta strategia dywidendowa.
Super.
Czy właśnie mógłbym sobie tutaj wziąć porównać się do tych moich mieszkań, tylko nie pamiętam, jakie je mam.
A do jakiegoś ETF-a pisane. Światowego typu tam, wiesz, ETF, no VWC.
No jest na przykład, to jest dobry w ogóle ETF do porównania, V80A, tak, no bo to jest taka typowa,
tak, tak, typowa strategia.
Typowa tak. strategia. No on jest akurat krótszą, tak. ma historię niż, tak. Więc możemy sobie zawęzić tą historię, ale i tak.
I to jesteś lepszy. Pobiliśmy
go, no bo wiadomo, jest łatwo, ale też możemy na przykład się porównać do strategii Bogleheads, którą tutaj mamy, czyli taka bardziej spokojna, no i ta spokojna wypada słabiej.
A tak? do WIG-u, no, jak... porównaj się jeszcze do WIG-u i już kończymy.
A, no tak, ja cały czas o tym zapominam, przepraszam, ja jestem na polskiej giełdzie, jestem mało obecny, no, rzutem na taśmę WIG wygrał. WIG lepszy. Ale rzutem na, no jakbyśmy sobie, i to jest właśnie to.
Tak, ale WIG zawsze... jest akurat dzisiaj, jak rozmawiamy, na historycznych szczytach, 106 tysięcy, więc.
Tak. No właśnie, więc o, tutaj wziąłem, albo tutaj wziąłem jakiś plus 5 lat, nie to chciałem kliknąć.
Dobrze.
No ale na ostatnie 5 lat to jest...
Na to równi, jest... można powiedzieć. Były okresy, że były gorsze, teraz WIG nadrobił, tak, fantastycznie. Dobrze, Rafał, bardzo serdecznie ci dziękuję, super to jest. Jeszcze raz przypominamy o tych zniżkach, tak, żeby przejść przez stronę, członkowie SI, żeby przeszli przez stronę, będą mieli zniżkę. Przypomnijmy, że można ciebie spotkać na naszych konferencjach. Tam masz stoisko, zachęcam, końcówka listopada, kolejny forfin na Stadionie Narodowym.
Zapraszam.
Rafał, będziecie można na pewno spotkać, wymyśl jakąś fajną promocję wtedy dla członków SI. Pamiętam chyba rok
będzie
temu.
W zeszłym roku była.
Że można było kupić lifetime, pamiętam, takie coś. O, to będziemy pilnowali. Tak, będziesz miał, to bądźmy w kontakcie, rozmawiajmy, bo to fajnie wygląda. Ty mi obiecaj, że to będziesz lifetime prowadził, ja to wtedy zapłacę lifetime i wszystko się będzie zgadzać. Nie?
Taki jest plan. Ja docelowo, to jest narzędzie, z którego ja sam korzystam bardzo intensywnie i ja bardzo chcę prowadzić i monitorować swoje inwestycje do tego momentu, kiedy one będą mi potrzebne, tak? Czyli do tej przyszłej emerytury, powiedzmy, którą buduję. Tak?
Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak? Moim gościem dzisiaj był Rafał Lindemann, autor aplikacji usługi Kapitali. Ja nazywam się Michał Masłowski. Rafał, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie za zaproszenie.
Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.